poskładana, niekompletna, chłopca sam
ja
sobie chodzi ze sobą,
znać radia. Się dobrze, nie potrzebna, mam się wachki tutaj, niedoparę, ja też jeszcze nie słyszę, ale być może ktoś zaraz usłyszy.
Choć ze wzorów składa
się
skomplikowanych, nieobliczona, nieodkryta, niewidoczna, nieustannie chowa się przed spojrzeniami ludzi. Na co patrzeć, gdy nie widzi się nic. Ulicami Warszawy snuje się jak dym, którym zatrzeć chcę wspomnienia dawnych dni. Pani i
tu Ania z Trójmiasta. Witam Was wszystkich serdecznie w Nocnym Radiu, na nocnej zmianie z Zuzią. Cześć Zuziu.
Cześć.
Tak, Zuzia, czyli Zuzanna Kłosińska, prosto z Warszawy, dobrze mówię?
Tak, aktualnie Warszawa.
Tutaj na swoim Facebooku mówisz, że jest Zuzia to przede wszystkim dziewczyna, czyli tak, dzisiaj będzie dość kobieco, nawet mocno kobieco. Wokalistka, gitarzystka, piosenkopisarka, bardzo piękne spolszczenie. To chyba ty wymyśliłaś, co?
Okej, okay, niech będzie, biorę to na klatę. Mogę być autorem tego słowa.
Kompozytorka, performerka i samozwańcza youtuberka. Czy jeszcze coś byś dopisała? Czy jeszcze na jakiś sposób się wyraża twoja artystyczna dusza?
Zawsze chciałam być twitterowcem, ale to jest dla mnie zbyt szybkie medium i trzeba za dużo czytać, więc odpada. Twitterowcem nie będę, także nie, zatrzymajmy się tutaj.
No, nie wszystkie social media da się ogarnąć. Słuchajcie, tak jak zwykle jesteśmy na żywo, Skype Nocne Radio jest też dla Was otwarty i jak macie Wy jakieś konkretne pytania tutaj do Zuzi, albo chcecie się podzielić wrażeniami tutaj a propos jej muzyki, bo tutaj usłyszeliście właśnie na początku utwór Pani X, albo może a propos tej kwarantanny song, coś chcecie powiedzieć, która tutaj była w zwiastunie, albo na temat jakichś planów Zuzi dalszych, czy czegokolwiek, to dzwońcie. Zuziu, właśnie, kto to jest ta Pani X? Czy to jesteś ty? Czy ty bywasz tą Panią X? Jak to jest?
Wow. Nie spodziewałam się takiego ciężkiego kalibru pytania na pierwszy rzut, ale dobra, widzę, że jedziemy. Okej, okay, biorę to na klatę. Pani X. Pani X, wiesz co, jest takim moim wyobrażeniem, czy też personifikacją depresji. i gdzieś ta piosenka za mną chodziła, jak miałam gorszy moment w swoim życiu psychicznie. Postanowiłam wyleć, przelać na papier jakieś swoje, wiesz, przemyślenia, jakieś smutki, jakieś troski, to opisy tego, jak się czuję. Dlatego też ta piosenka się zaczyna od przymiotników. No i finalnie, ponieważ jestem mocno związana z Warszawą, tu się urodziłam, także osadziłam tą panią X w miejscu, które bardzo często, do których bardzo często wracam myślami, kiedy piszę, kiedy myślę o tym, żeby coś pofilmować, ale w zasadzie tego miejsca w żaden sposób nigdy nie ograłam, czyli właśnie ten Most Poniatowski i okolice Powiśla. I taka historia do mnie przyszła i gdzieś tak się wydarzyło. Także tak, o tym jest pani X właśnie.
Słuchaj, a może ta pani X to jest właśnie po prostu, wiesz, artystka polskiej muzycznej sceny alternatywnej, która po prostu ma trochę...
Taka Evanescence Warszawy. Taka, wiesz, wersja songwriter, właśnie piosenkopisarska, o.
Tak, tak. No bo właśnie chciałybyśmy tutaj porozmawiać o tej scenie alternatywnej. Co tu zrobić, żeby powiedzmy bardziej przebiła się do mainstreamu? Jak ty to postrzegasz? Czym w ogóle dla ciebie jest ta scena alternatywna? Bo właściwie jak to zdefiniować? Co to jest? Twoja definicja.
Wiesz co, to jest w ogóle śmieszne. Ja to tak powiem dla tych ludzi, co słuchają. Zanim zaczęłyśmy tą rozmowę z Anią, pisałyśmy dzisiaj trochę na czacie, na fejsie i ja do Ani piszę tak, słuchaj Ania, bo wiesz, mam takie pytanie, co ja mogę napisać o tym wywiadzie, żeby czego ludzie się mogą spodziewać, którzy się zalogują posłuchać. I tak Ania mówi, no a w zasadzie to powiedz, o czym chcesz gadać, nie? I ja tak mówię, mam takie przemyślenie na temat alternatywnej sceny muzycznej w Polsce. I Ania mówi, doskonale. Także bardzo się cieszę, Aniu, że tak niespodziewanie rozmawiamy na ten temat.
Od razu to, co chciałaś, tak. Widzisz. Mówisz tak, i masz.
Tak, na noże. Słuchaj, nie na noże, tylko na materacie, tak mówił, tak? Chyba ten z Mafii. Na materacę.
Tak.
Dobra, do boju. W każdym razie, sorry, będę odpływać, bo taka jestem dygresyjna w głowie.
My lubimy dygresję, tutaj są jak najbardziej dozwolone.
Okej, to właśnie zaczęłam grać w Mafię, tą sagę, i powiem ci taką na PlayStation, bardzo polecam, piękna historia. Okej, wracając do tematu, scena alternatywna w Polsce. Wiesz co, wydaje mi się, że definicja tej sceny alternatywnej to się tak strasznie zmieniła na przestrzeni lat i w zależności od tego, z której strony się próbujesz wbić do branży muzycznej, to alternatywą będzie za każdym razem coś innego. No bo kiedyś na alternatywę polską to bym powiedziała Manam, powiedziałabym Ciechowski, powiedziałabym na wszystkie te breakouty i tak dalej. Dzisiaj chciałabym bardzo wiedzieć, czym jest scena alternatywna, bo jak odpalam Spotify'a i jest ta najbardziej słynna polska playlista, Polska Alternatywa, to w zasadzie, i nie chcę tutaj nikomu zrobić przykrości, ale dla mnie to jest pop. I wszystkie te piosenki, które tam słychać, są do siebie mocno zbliżone gatunkowo i są takie mocno, wiesz, no w zasadzie radiowe. I o ile ja w ogóle tutaj, wiesz, totalnie bardzo lubię tą playlistę i słucham jej, żeby być na czasie z polską muzyką i w ogóle z polskimi gatunkami, z tym, co się rodzi, z nowymi zespołami. Staram się absolutnie nikogo nie negować, nikogo nie skreślać, tylko dlatego, że ma śmieszną nazwę albo nie rozumiem połowy tekstów, o których piszą albo tworzą, albo rzeczy, o których śpiewają. To jednak dla mnie tą sceną alternatywną zawsze była nisza taka muzyczna, czyli tam, gdzie jest małe sceny, zespoły, które są raczej nieznane, czyli coś, co prędzej znajdziesz na off-festiwalu niż, wiesz, na męskim graniu. O, w ten sposób bym poszła.
Tak, tu się z tobą zgodzę, bo ja ci powiem, jaka jest moja definicja alternatywnej muzyki.
Czekam na to, niech mi ktoś powie.
Więc tak, na muzykę alternatywną trafiasz zupełnie przypadkiem, tak? Bo nie jest nigdzie promowana w żadnych radiach, telewizjach, ani na żadnych YouTubach, więc to się dzieje zupełnie przypadkowo. Ta muzyka jest taka autentyczna, świeża, czysta, często bolesna, bo cię trafia tam głęboko, w twoje tam najczulsze struny, no i się zakochujesz w tej muzyce. No i słuchasz w kółko. A potem cierpisz, bo inni nie podzielają miłości w masie do tej twojej wybranki. I ja to tak postrzegam, no bo jak ty powiedziałaś na przykład, wiesz, Manam Ciechowski, no to szczerze, świetna muzyka, ale dla mnie to był wtedy w tych latach mainstream, tak? No bo oni byli wszędzie, na jakichś festiwalach, w Opolach i tak dalej.
Kurde, zobacz, masz rację.
I wiesz, z jednej strony wydawałoby się, że mamy tyle tych właśnie YouTube'ów, innych mediów społecznościowych, gdzie możemy jakby sobie polecać taką muzykę, a jednak jest dużo ciężej, żeby taka muzyka się przebiła. I wtedy, kiedy nie było tych wszystkich narzędzi, po prostu w mainstreamie była w większości dobra muzyka. A teraz słuchaj, no tak sama zresztą wiesz, jest generalnie w tych Zetkach i w tych innych radiach takich głównych jest taka papka. No ja się dla ciebie dzisiaj bardzo poświęciłam, słuchaj. Bo ja sobie dzisiaj odpaliłam listę przebojów Radia Z.
I tak ty gadasz.
Tak, tak. No było to dosyć bolesne i sprawdziłam sobie, wiesz, jacy są tam polscy artyści w tej pierwszej dziesiątce.
I co tam
no,
jest?
No i była Margaret.
Okej, okay. Margaret fajna, lubię.
Z jedną piosenką, ale powiem ci, że ja sobie puściłam tą piosenkę i zero uczuć we mnie, nie? Już nawet nie pamiętam, jaki był tytuł tej piosenki, ani o co tam chodziło. Akurat ta to raczej nieudana, muszę powiedzieć. No i była Doda.
Aha.
Też,
no i... Ona teraz chyba robi comeback, tak mi się wydaje. Na TikToku jest teraz bardzo popularna.
Tak, tak. No tam oczywiście już są miliony odsłon tej piosenki. Czekajcie, Margaret to było niespokojne morze. No to w sumie jestem z Trójmiasta, to powinnam jakoś to zapamiętać. Ale generalnie nic. No dla mnie ta piosenka była jak z jakiegoś generatora po prostu wypuszczona. Ale taka, wiesz, w tle spoko, nie? Po prostu możesz sobie spokojnie przy niej pracować, prowadzić samochód, no bo nic cię w niej nie poderwie, nie? Tutaj Doda ma ten swój hit Melodia Ta. No i tam się oczywiście no, zachwycają w tych komentarzach. No ale tutaj właśnie... Nawet wam przeczytam ten jeden komentarz, tutaj jakiś Marcinka napisał: muszę przyznać, że jest to pierwszy utwór Dody, który przyprawił mnie o ciarki. Mnie nie. Jadąc autem mimowolnie przyspieszyłem. No to chyba powinni zabronić tej piosenki. I teraz słuchaj najlepsze. W teledysku jest trochę nawiązanie do Madonny, Kylie Minogue, ale to dobrze. I to jest właśnie, myślę, wiesz, taka wskazówka, nie? Że te utwory po prostu się tworzy z jakichś tam kalek, się po prostu zlepia, żeby to po prostu się sprzedało jakimś tam po prostu już ogranym patentem.
Okay.
No i było jeszcze dwóch panów. Grzegorz Chyży, Kochanie to ja.
A tak, Chyży jest tak, bo od dawna już bardzo popularny na playlistach polskich.
Tak.
Ale no, głos ma piękny.
No co z tego, co z tego. Takie, jeszcze był Michał Szczygieł, Adrenalina. Tutaj akurat jeszcze mój syn mnie przyłapał na słuchaniu tej piosenki. I komentarz jego taki, który mogę zacytować, to słaby. I jeszcze jedną rzecz mój syn powiedział: przypomina mi takiego jednego typa, którego już kiedyś słuchałaś. Czyli widzisz, nawet takie dziecko 11-letnie już łapie to, że to są po prostu jakieś formaty. I to jest ten problem.
Ja też tutaj chciałabym od razu zaznaczyć swoją pozycję, bo to myślę, że jest ważne. Ja ogólnie jestem bardzo otwarta na wszystkie rodzaje muzyczne i ja też słucham Radia Z. Może to cię zaboli, ale czasami naprawdę zdarza mi się rano jadąc do pracy odpalić sobie. Zwłaszcza uwielbiam to, że co 15 minut przerywają muzykę wiadomościami non-stop. Wiesz, to była ironia. Natomiast wiesz co, ja kiedyś miałam takie uczucie, że muzyka popowa to jest wszystko jedno, kopiuj, wklej, to samo i tak dalej, ale dzisiaj mam do tego zupełnie inne podejście. Mianowicie jest bardzo dużo wokalistów, którzy są bardzo dobrymi technikami, którzy na przykład nie potrafią sami pisać numerów i oni, żeby zaistnieć, potrzebują, wiesz, dużej produkcji i po prostu jechania na patentach muzycznych. I oni się w tym odnajdują. I dla mnie
to jest jak najbardziej spoko. Jest też bardzo dużo ludzi, którzy się świetnie bawią do muzyki popowej. Ja sama tańczę, wiesz, do różnych rzeczy totalnie, bo ja potrafię iść i na koncert elektro, i na koncert house, i na koncert, gdzie, wiesz, grają DJ sety i tak dalej. I wiesz, ze sceny lecą płomienie, para. Ja to ostatnio okazało się bardzo lubię. Mam już 30 lat prawie i się po prostu świetnie do tego chilluję. Ale jak chcę popłakać, albo się powzruszać, albo mieć jakieś większe przemyślenia, to właśnie sięgam do tej alternatywy. Faktycznie w popie raczej tego nie znajdę, chyba że ktoś naprawdę bardzo, bardzo pięknie ujmie mnie za serce swoim wykonaniem jakiejś piosenki, jakiejś, wiesz, jak wyszła Billie Eilish na przykład, ta jej pierwsza płyta, to ja ją puszczałam on repeat, jakby w kółko, w kółko, w kółko i myślę, że bardzo dużo ludzi na całym świecie dokładnie tak samo poczuli tą jej muzykę i gdyby nie to, że ona się stała taka popularna, to prawdopodobnie nigdy bym na nią nie trafiła, także tutaj taki soft pop bardzo, bardzo do mnie trafia na przykład, nie? I tak jak rozmawiamy o tych playlistach i o tych wykonawcach, którzy się na tych playlistach znajdują, to są za tymi postaciami popowymi, czy w ogóle tymi, no nie wiem, tak to mogę nazwać trochę gwiazdami takimi polskiej sceny tej mainstreamowej, tam stoją za tymi piosenkami, za tymi pseudonimami artystycznymi bardzo fajni ludzie, którzy, wiesz, mają olej w głowie, wiedzą, co robią. Bardzo często to są świadome decyzje, że oni wykonują takie produkcje, a nie żadne inne. I no prawdą jest, że jest bardzo dużo ludzi, do których taka muzyka totalnie trafia.
Słuchaj, ja cię zadziwię, bo ja uważam, że w każdym gatunku są dobre numery. Słuchaj, ja nawet w disco polo czasami znajduję jakieś fajne kawałki. Także to nie jest tak, że ja, wiesz, odcinam się od popu. Tak samo jak ty. No po prostu w każdym gatunku można coś fajnego zrobić. No ale wiadomo,
wiesz, że... Nawet zrobienie takiego popowego hita to nie jest prosta sprawa. Ja kiedyś próbowałam podejrzeć, jak się coś takiego robi i powiem ci, że no dla mnie to... Nawet jeżeli się korzysta z jakichś szablonów, bo wiadomo, 3/4 piosenek, które się słucha, to jest struktura A, B, A, C, B, A. W sensie trochę chyba pokręciłam, no ale chodzi o to, że zwrotka, refren, zwrotka, refren, bridge, refren, refren. O, taka struktura. Więc jakby ja to wszystko rozumiem, ale równocześnie naprawdę nieraz w tych popowych numerach jestem w stanie wyłapać sobie jakiś tak zwany hook, który bardzo mi się spodoba. A to gitarka sobie tam w kółko gra ten sam motyw, a to wiesz, jakieś pianinko tam się pojawi, a to jakieś brzmienie. Także, no jasne, pewnie na co dziś bym sobie tego nie włączyła, ale jak ktoś gdzieś w radiu leci piosenka właśnie takiego chyżego, to znam tekst, bo już go słyszałam tyle razy, że wiesz, że zanudzę, nie?
No. Tutaj mi się o małym rozumku zapytuje się, to co, muzyka alternatywna to taka, która się nie przebija do mainstreamu? No to jakby...
No właśnie, wiesz co, to miałam całkiem fajną rozmowę, nie pamiętam z kim ja miałam tą rozmowę ostatnio, ale z kimś na ten temat rozmawiałam, że czy my powinniśmy tak naprawdę się gniewać na to, że muzyka alternatywna, która jest fajna, trafia do mainstreamu. I trochę mnie to zbiło z tropu, bo właśnie miałam takie podejście myśleniem, że a jak już jest, jak to trafia do mainstreamu, to przestaje być alternatywa, no nie? Tak jak właśnie zaczęłam tą rozmowę i cały ten mój w zasadzie tok naprowadzania tej rozmowy w zasadzie wyszedł z tego, że powiedziałam, tak, niby playlista alternatywna polska, ale w sumie to jest mainstream. I trochę mi to otworzyło głowę, jak to usłyszałam ten komentarz, no bo tak naprawdę na koniec dnia każdy artysta, nawet ten najbardziej alternatywny, wiesz, ma potrzebę zaistnienia w jakimś tam gronie. Ja grałam w kilku naprawdę alternatywnych składach. Uważam, że... Bo gram między innymi u Kasi Linz. Kto nie zna, to bardzo serdecznie zachęcam i polecam do tego, żeby sprawdzić piosenki Kasi na YouTubie na przykład, czy gdzieś tam, co macie jakieś platformy streamingowe.
Tak, ja tutaj polecam zwłaszcza piosenkę Rób Tak Dalej, w którym wystąpiłaś jako... performerka w teledysku. Aha. Zresztą bardzo dobrym, prawda, tak? Także oglądajcie koniecznie.
Prawda to. To była przepiękna noc w krakowskim teatrze Juliusza Słowackiego. Żeśmy spędzili całą noc na nagraniach. Jedna noc nagraniowa. Strasznie śmieszne było. Dużo improwizacji. Więc dla mnie na przykład muzyka Kasi jest alternatywną muzyką. Natomiast ja jej bardzo życzę, żeby ona wypłynęła na mainstream. Ale w takim sensie nie, że tam wiesz, że nagle zaczniemy jeździć na dzień, nie wiem, kotleta czy ziemniaka na jakiś festyn, tylko żeby to była taka muzyka, którą właśnie biorą na wszystkie takie fajne festiwale, na które muzycy trafiają, nie? Czyli tam Open Air, Fest Festival, na przykład On Air w tym roku, bardzo fajny debiut festiwalowy, na przykład no Męskie Granie, tam już mieliśmy przyjemność grać zresztą na Open Airze też. No wszystkie takie, wiesz, to są bardzo fajne sceny, tak? Bardzo fajne. I nie mówię nie.
Słuchaj, ja wszystkim alternatywnym artystom życzę, żeby się przybyli do mainstreamu, ale wiesz, co się wtedy często dzieje po jakimś czasie?
Co się dzieje?
No niestety oni tą swoją alternatywność zatracają i te piosenki naprawdę...
Przykład.
Jak dla mnie, choćby twój, jeden też z twoich chyba ukochanych, to Ed Sheeran. No jak sobie porównasz, nie wiem, piosenkę Bad Habits, ten ostatni hicior, który zresztą bardzo lubię i też sobie lubię przy nim poszaleć, ale z tymi piosenkami sprzed 4-5 lat, no to jest zupełnie co innego. Ale mam inny przykład, który bardzo mnie zabolał. Nie wiem, czy znasz Hoziera?
Znam, bardzo znam.
No właśnie, nie wiem, czy słyszałeś jego tutaj ostatni wyczyn, który zrobił w ogóle z Meduzą, to są jacyś włoscy producenci muzyki elektronicznej. Tell it to my heart, no i faktycznie złamało mi to serce.
Ale to jest cover? Tell it to my heart.
Nie, 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 to jest coś nowego. Ale to w ogóle nie jest...
To muszę to zbadać, nie słyszałam tego.
To nie jest on. I wiesz, i takich przykładów mam kilka. No i ja wtedy mówię, no porzucam trochę takich artystów, nie? Bo...
Dobra, to ja teraz, wiesz, co zrobię? To ja teraz ci zrewolucjonizuję myśl totalnie.
Dawaj.
Jesteś gotowa?
No, okay. Tak, jestem, no.
Bo pomyśl sobie tak. To nie jest Hozier, bo ty go tak nie postrzegasz.
Aha.
Czy to nie jest Hozier, bo nie wiem, bo faktycznie zarzucił, nie wiem, alternatywę, czy tam akustik, te wszystkie takie rewiry organiczne i po prostu poszedł w elektronikę, bo dla mnie na przykład wyznacznikiem takiej, czy można przeklinać w tym?
O tak, my tu bardzo dużo przeklinamy, dobra. Proszę bardzo.
Okej, świetnie, no to takiej zajebistości artysty jest to, że artysta się rozwija, nie? I dla mnie jest człowiek artystą, twórca, który nie boi się próbować nowych rzeczy i szuka siebie, żeby się wyrażać w nowych formach. I dla mnie totalnie, ja nie jestem w ogóle, nie mam nigdy za złe artyście za to, że szuka w nowym kierunku siebie, bo jak mi zaproponowali na przykład, wiesz, ja jestem mocno organiczna i bardzo lubię gitarę i ja na koniec dnia najczęściej ląduję z gitarą na kolanach i takie są moje koncerty, dosyć klimatyczne, wiesz, takie właśnie akustyczne sety w małych aranżacjach. Natomiast jak miałam okazję
Kasia,
iść i śpiewać do elektroniki,
złotych.
To w ogóle się nie zastanawiałam.
Ależ miło się,
mówię, tak,
was
idę w to,
słucha, dziewczyny.
Chcę zobaczyć,
pozdrawiam
czy to jest
serdecznie.
Dla mnie. Bardzo mi się to podobało i wiesz co, no może nie nagrałabym płyty podpisując Suzia, no nie? Takiej elektronicznej, stricte takiej, jak mówię elektronika, to mam na myśli... Oj, poczekaj, chyba wyłączyłam. A nie, nie
wyłączyłam. Musiałabyś sobie jakieś nowe pseudonie wymyślić, nie wiem, Zuzix na przykład.
Na przykład, Zwiksa, tak, Zuzixa. Zuzixa, no. Ale to wiesz, to taką EDM bym pewnie nagrała i bardzo chętnie, i nie ma problemu, ale no wiesz, ja lubię, jak artyści szukają. Mnie to nie boli. Pewnie na koniec dnia wracałabym, tak jak mówisz, do tych płyt pierwszych, z którymi się utożsamiam bardziej, ale no wiesz, no jak chcę próbować się rozwijać w czymś nowym, to why not?
No pewnie masz rację, to pewnie właśnie kwestia, że ja już się tak, wiesz, za bardzo jestem związana i ja po prostu nie potrafię w tej relacji pójść dalej gdzieś indziej i się czuję trochę zdradzona.
Bo z drugiej strony zobacz, gdyby taki Hozier wydał, nie wiem, 6. płytę na to samo kopyto, to byś zaczęła z kolei słuchać tej płyty i myślała, no dobra, to już słyszałam, to już coś no takiego było to podobne, wiesz o co chodzi? I to też tak nie jest odkrywcze w żaden sposób. Ja pamiętam, że przeżyłam tą rewelację, jak Natalia Przybysz wydała pierwszą płytę Miód, to byłam absolutnie zakochana w tej płycie. Potem nagle wszyscy artyści zaczęli robić płyty w tym samym stylu takiego polskiego country. I potem nagle Natalia Przybysz wydaje tam kolejną płytę, tam gdzie był ten ciepły wiatr, i jeszcze następną, tą teraz najnowszą taką. Jak się nazywa ta nasza?
Gdzie Zew, ale jak to płyta się nazywa, to...
A, no to, ale wiesz, o którą chodzi.
Tak, tak.
Na tej płycie, jak przesłuchałam ją raz, usłyszałam takie, no dobra, zrobiła taki pop lata 90. Polska, nie? I stwierdziłam, do niczego. Po czym miałam takie, no nie, no kurde, no... No ale jakby zrobiła trzecią płytę tak w tym samym country stylu, co już teraz wszyscy robią, no to w sumie, czy bym się tak cieszyła? No nie wiem. I wróciłam do tej płyty najnowszej i myślę sobie, dobra, okej, dam jej drugą szansę. I się przekonałam i wtedy zrozumiałam, że kurczę, coś w tym jest, coś jednak w tym jest, no.
Słuchaj, to może pogadajmy o tych sposobach przebicia się do mainstreamu. No bo tutaj na przykład, nie wiem, Dawid Podsiadło, tak, tutaj przetestował jakieś te programy takie, wiesz, The Voice of Poland i te inne Must Be The Music. Myślałaś o startowaniu tam do takich idoli?
Kurde, ja gdzieś byłam na takim przesłuchaniu i to jest traumatyczna historia dla mnie.
Opowiedz nam o tym, wygadaj się.
Żeby było zabawniej, to ta trauma jest w zupełnie innym miejscu niż się może wydawać na pierwszy rzut, bo... Wyobraź sobie, nie wiedziałam, że te programy tak działają, ale wyobraź sobie, że jest coś takiego, że możesz się do takich programów w różny sposób zgłosić. Możesz się zgłosić normalnie, przychodząc na przesłuchania w dniu, kiedy oni wyrzucają ci termin, że jest przesłuchanie i... Poczekaj chwilę. Jednak już nic, przepraszam, już jestem. Tutaj do pokoju mi ktoś wszedł i musiałam zareagować na hasło. Dobra, więc przesłuchania odbywają się tak, że można iść na przesłuchanie po prostu z listy, z ogłoszenia tego i tego dnia, mamy przesłuchania, można przyjść i wtedy przychodzi masa ludzi, ale jest coś takiego jak skautowie i to są osoby, które dla tych różnych programów telewizyjnych wyszukują sobie artystów różnej maści i bezpośrednio do nich się zgłaszają, mówiąc, ej, chodź, przyjdź na przesłuchania, zapraszamy cię tego i tego dnia na konkretną godzinę w ogóle, wiesz, do konkretnej sali. I do mnie ktoś taki się zgłosił z Mam Talent, z tego co pamiętam. Z X Factor albo z Mam Talent. No, jeden z tych dwóch programów. I ja byłam w strasznym szoku, mówię, ale jak to? Jak to się dzieje, że ty do mnie piszesz tak po prostu, taka jakaś pani menadżer z telewizji, od producenta mnie tu zaprasza, przecież to tak nie może być, to jest nieprawilne. A ona mówi, no że no co to, no przecież to właśnie tak działa, że my tutaj zapraszamy. I wtedy zrozumiałam, że oni też muszą mieć jakiś tam backup prawdopodobnie, żeby mieć jakieś takie gwiazdki, powiedzmy, które będą bardziej sprawdzone przed telewizję. No tak sobie to wyobrażam, no bo...
A może po prostu jakieś dobre uczucia nie mi kierują i po prostu, wiesz, nie, mają...
Nie. Myślę, że to jest raczej scouting, wiesz, pod te nagrywki. Okay. No w każdym razie dostałam takie zaproszenie. Poszłam na to przesłuchanie w Warszawie. W ogóle byłam totalnie zestresowana, bo ja... No dobra, to jest długi temat, ale okej. Poszłam na to przesłuchanie. Było tam mnóstwo dzieci, w ogóle wszystkie takie utalentowane, wszystkie tak pięknie śpiewały, grały na tych ukulelach, gitarach, pianinkach, w ogóle wszystkim. No cud miód, po prostu totalnie by się zakochała we wszystkich tych dzieciach, które tam były. Ja się taka czułam wtedy, pamiętam, że już byłam dorosła, bo miałam chyba, nie wiem, z 21 lat, czy 22 lata i sobie tak popatrzyłam na siebie wśród tych wszystkich nastolatków i tych małych dzieci, myślę, co ja tu kurde robię? No ale jak już tu jestem, to dobra, to daję z siebie wszystko, idę. Wchodzę na te przesłuchania, do takiej komisji, która jest jeszcze nie kamerowa, tylko wiesz, w zamkniętej sali. Tam siedzi przy długim stole 4 czy 5 osób, zadają ci różne pytania, patrzą na ten formularz, który wypełniasz, dają ci do zrozumienia, że jeżeli w tym formularzu było za mało historii do telewizji, to żebyś coś sobie jeszcze pod to wymyślał na zaproszenie, w ogóle cudowna rozmowa. No i to jak sobie śpiewasz i przerywają ci tak mniej więcej po 20 sekundach i mówią, dobra, no to odezwiemy się, nie? Aha. I myślisz sobie, dobra, no to jak się odezwiecie, to at least I tried, nie? I wychodzę stamtąd i słuchaj, dzwoni do mnie następnego dnia ta dziewczyna, która mnie tam zaprosiła na te przesłuchania i mówi, no fajnie, Zuzia, to byśmy ciebie zaprosili właśnie na te castingi przed tą telewizyjną ekipą, wiesz, jury. Mhm. I myślę sobie, wow, Boże, udało mi się, to już jest ten wielki świat, idę, będę sławna, nie? Bo myślę sobie, że nawet jak się nie dostanę nigdzie dalej, to przynajmniej mnie pokażą w telewizji. To jest zawsze coś. No i dostałam zaproszenie na termin w którym to terminie tego samego dnia miałam grać swój własny autorski koncert w Warszawie. No i to był cios w serce, bo próbowałam do nich, wiesz, wydzwonić, że ej, a może byśmy to jakoś przełożyli, a jeszcze w ogóle cały szkobu polegał na tym, że to przesłuchanie, te nagrywki były w Krakowie. Więc wiesz, no rozstrzał, bo albo jadę do Krakowa na przesłuchanie telewizyjne i nigdy nie wiadomo, czy się dostanę, czy nie dostanę, albo zostaję w Warszawie i gram swój własny autorski koncert. No i jakby dla mnie rachunek był tutaj prosty, mam swój własny koncert, to jest Warszawa, tutaj ludzie byli zaproszeni już z jakimś tam miesięcznym wyprzedzeniem, no to zostaję i gram koncert w Warszawie. I słuchaj, zadzwoniłam tej babki, mówię dziękuję za zaproszenie, ale słuchajcie, no ponieważ się nie da nic zrobić z tymi recallami, z tymi terminami, no to ja zostaję w Warszawie i gram koncert. I ona mówi, och, jaka szkoda, jakbyś zmieniła zdanie, to daj znać, nie? Mhm. Tylko mówi, najpóźniej daj znać do nocy przed tym dniem nagrywania. Mówię, dobra, okej, okay, w kontakcie. Mhm. No i słuchaj, jest ten dzień tego koncertu w Warszawie. I ja po prostu w tamtym czasie mieszkałam w Milanówku, więc siadam do kolejki w UKD. To jest taka warszawska kolej dojazdowa między tymi dwoma miastami, dla tych, co nie wiedzą. Jestem z tą gitarą, wiesz, z tym ukulelem, z tym plecakiem w ogóle sprzętu i jadę na ten koncert do centrum Warszawy. Dojechałam na miejsce i mi babka mówi, no sorry Zuzia, ale wiesz co, będzie padać dzisiaj, a ponieważ to miał być na patio, to jednak go nie robimy, no bo nie ma, wiesz, zadaszenia i po prostu nie mamy tego jak wykonać i pewnie nikt nie przyjdzie, nie? I w ogóle odwołali mi to typu w momencie, jak tam przyjechałam i mówię, nie, no to się nie dzieje, nie?
To jest godzina życie. 11,
to jest właśnie życie, jest godzina 11, stoję w Warszawie, wiesz, z zapowiedzią, że deszcz ma spaść za tam, nie wiem, pół godziny i ten, i a przesłuchanie zaczęło się, moje wejście zaczęło się 30 minut wcześniej w Krakowie. I oczywiście nie muszę ci mówić, że tego dnia żadna kropla deszczu nie spadła, więc nie dość, że ani nie poszłam na ten recall, ani nie miałam tego koncertu. Znajomi do mnie pisali, czy ja gram, czy nie gram, no bo w sumie to deszcz nie pada, więc czemu nie mieliby tego nie zrobić? No nie, no po prostu. I wtedy zrozumiałam, że chyba to nie dla mnie i chyba po prostu było meant to be, żebym tam nie jechała z jakiejś przyczyny.
Nie, ja bym to inaczej odczytała. Wiesz, no super się zachowałaś tak lojalnie wobec przyjaciół i fanów, ale myślę, że oni by zrozumieli mimo wszystko, jakbyś przełożyła ten koncert w imię właśnie takiej szansy, wiesz, na taki no większą karierę, większy rozgłos, nie?
Daj spokój. Ciężko mi na sercu do dzisiaj. Jakoś tak nie udało mi się uwierzyć w siebie chyba na tyle, żeby dać sobie tą szansę i trochę sobie pluję w brodę, bo może jest tak, jak ty mówisz, że może to wszechświat mi chciał powiedzieć, postaw na siebie, jedź tam, rób to, a ja po prostu przestraszyłam się i wycofałam i nie pojechałam, no i może za karę dostałam właśnie to odwołanie koncertu.
Ale słuchaj, nic straconego, bo wyobraź sobie, że Dawid Podsiadło w pierwszej edycji X Factora odpadł już na drugim etapie eliminacji, a drugą edycję wygrał. Także wiesz, te X-Faktory i tam inne idole to cały czas na bieżąco tam chyba są prowadzone, więc uderzaj.
Właśnie koleżanka w pracy mi powiedziała, taką mam koleżankę, która teraz nową przyszła do pracy niedawno i ona powiedziała tak, wiesz Zuzia, ja mam taki dar, że ja tak czuję ludzi i wiesz, jak cię pierwszy raz zobaczyłam, tak sobie ciebie wyobraziłam na scenie The Voice of Poland. Ja mówię, nie no, co ty gadasz? Mówisz, no serio? Ona mówi, no serio, powinna się zgodzić. Ja mówię, skąd ty wiesz, że ja śpiewam? No nie wiem, w sumie to nie wiem, ale powinnaś iść.
Ja naprawdę zostałam, nie wiedziała nic o tobie? Tak po prostu strzeliła?
Tak, strzeliła. Ja mówię, Boże, no to w takim razie chyba się zapiszę. I od razu zaczęłam sprawdzać. Myślę sobie, może to jest jakieś przeznaczenie, jakiś omen. Zaczęłam sprawdzać te przesłuchania, no niestety już jest po, więc zostaje mi przyszły rok. Okay.
No to słuchaj, w przyszłym roku kibicujemy ci całe nocne radio, musisz się zgłosić, a jak nie, to my cię zgłosimy.
Ania, ale wiesz, co się tu dostanie? Pójdę do telewizji i będę mainstreamem.
Trudno. Taki mainstream to jest na tak, jak najbardziej.
No to może tak.
Tutaj muszę podziękować Kasi za donatecika 30 zł. Pisze, że nas się tutaj bardzo dobrze słucha. Cieszę się, że wam się podoba. Ale tak czat faktycznie zamilkł, wiesz, tak słuchają, zasłuchani są strasznie.
No bo to była, wiesz, mająca w napięciu historia. Tak. Się zastanawiali, do czego będę zmierzać, a tu proszę.
Tak.
Ale no a propos Dawida, to jest w ogóle strasznie śmieszne, bo pamiętam, że jak on wygrał ten
Mam talent, finalnie, to był chyba Mam talent.
Swoją drogą, nie wiem czy wiesz, ale też na ten Mam talent, kiedy Dawid szedł, to wydaje mi się, że w tej samej edycji startował dzisiaj już dobrze znany Ralf Kamiński. Mhm. I gdyby nie to, że Ralf Kamiński odpadł, moim zdaniem to Dawid Podsiadło ma karierę dzięki temu, że Ralf odpadł. Mhm. Więc podziękujmy Ralfowi, że odpadł. Brawo, Ralf, że poczekałeś trochę dłużej.
No, tutaj właśnie jak coś szukałam o tej scenie alternatywnej w Polsce, to mi właśnie wyskoczyło Ralf Kamiński, Daria Zawiałow, Kwiat Jabłoni, no i Dawid Podsiadło. No, ja już...
I z tych właśnie czterech artystów, które wymieniłaś, to dla mnie już na przykład Dawid Podsiadło to jest mainstream i pop, tak. W ogóle muzyka popowa, a Daria Zawiałow, no to też taki pop-rock, nie? No. Raczej.
Jestem straszna, wiesz, na początku Dawida tam te pierwsze płyty, dwie, to tam strasznie katowałam i strasznie byłam podjara na nim, ale jak on już się zrobił taki mega popularny, to pamiętam, byliśmy na openerze, na jego koncercie i wiesz, i też on tak powiem ci, że no w moim mniemaniu ten kontakt z publicznością to tak jest taki dziwny, no ale nie wiem, tak poczułam. No.
Naprawdę masz takie wrażenie?
Tak, tak.
Jezu, ale ludzie go kochają, że on jest taki, jak to, nie wiem jak to na polski przełożyć, ale po angielsku jest takie słowo quirky, quirky.
Aha, czyli to jest fajne, tak?
Jedno jest takie śmieszne, no, że on jest taki właśnie taki trochę niewygodny, taki trochę, że niby coś mówi, tak się wstydzi, jakby ludzie to uwielbiają. Ale wiesz, że on taki jest w realu, on właśnie taki jest. Jest taki słodki chłopak, kurde, taki właśnie... zawstydzony, bo właśnie o to chciałam ci powiedzieć, bo zaczęłam to mówić i się ten, moja myśl oczywiście odpłynęła w dygresję. Brałam udział w jakimś studenckim konkursie piosenki, wiesz, tam typu Uniwerek TV na UW.
Tak, tak, to były Juwenalia w 2013 roku.
A co, widzę, że jesteś przygotowana.
Research zrobiony, stage for you.
Stage for you, tak było, no. To słuchaj, to oni tam na finał wzięli tego Dawida Podsiadło do jury, po tym jak on już wygrał ten wielki finał X Factor, tak? Bo on chyba wygrał, czy nie?
Tak, wygrał.
Wygrał. I oni go tam wzięli. I ja w ogóle wtedy nie miałam pojęcia, kim jest ten człowiek w ogóle, wiesz, typu siedzi jakiś w loczkach, koleś w ogóle, wiesz, młody, wygląda jak mój kolega ze studiów i oni tutaj go zapowiadają, że to takie odkrycie polskiej sceny, coś tam. Ja mówię, dobra, okej, ale ja tu mam występ, także spadać mi, ja się tu się muszę przygotować. I on do mnie podszedł po tym konkursie i on tam, pamiętam, że mieliśmy taką strasznie śmieszną wymianę zdań. On coś tam do mnie mówił, że fajne piosenki, że w ogóle, że powinnam, wiesz, jakby cisnąć w ten temat, że trzyma za mnie kciuki, a ja miałam takie, dobra, bo moi znajomi czekają, ja nie wiem, kim ty jesteś.
Zuzia olała Dawida Podsiadło. Brawo, Zuzia, naprawdę.
Boże, to tak było, no naprawdę, przysięgam, że tak było. Najlepsze jest to, że spotykamy się po latach w ogóle w jakichś tam, wiesz, sytuacjach na scenach z innymi zespołami. Aha. I ja mam takie, kurde, czy to nie jest ten sam chłopak, ten Dawid Podsiadło? Czy to nie jest ten sam chłopak, który wtedy do mnie podszedł i był w tym jury i tak sobie myślę i tak to kminie, ale myślę sobie, nie, chyba nie. I on do mnie podchodzi i mówi, a my się znamy. A ja tak do niego patrzę i mówię, ale skąd? On mówi, no ja byłem w jury wtedy w tym właśnie Stage for You. Ja tak na niego patrzę i mówię, Boże, jak mi głupio.
Troszkę zmężnął. Ale czyli, słuchaj, czyli masz znajomości, kurczę, Dawid Podsiadło jest twoim ziomalem.
No nie, to jest za mocne słowo. Znamy się, mam do niego bardzo duży szacunek i na dzisiaj jestem w ogóle ogromnym fanem jego. Jak już zrozumiałam, że on robi takie piękne piosenki, to się nie zastanawiałam, dwa razy słucham go i bardzo lubię Dawida Podsiadło, ale no nie mogę powiedzieć, że jesteśmy koleżankami, wiesz o co chodzi.
No bardziej on się czuje twoim kolegą niż ty jego koleżanką, no to już udowodniłaś, że po prostu go olewasz.
Jezu, straszne. Wyszłam na złego człowieka. No,
a ja chyba mam coś takiego, że jak ktoś już widzę, że jest taki, wiesz, już się robi taką mega gwiazdą, to mi wtedy po prostu jakoś tak odpuszcza. Tak chyba mam z Dawidem właśnie, nie? Że po prostu mówię, a nie, to już jest za dużo ludzi, to trzeba jeszcze poszukać czegoś nowego.
Czyli ty z natury jesteś kotem po prostu.
No chyba tak. Ale tutaj właśnie wiesz sobie jeszcze szukałam kto tam co powygrywał. Ja na przykład bardzo lubię Krzysztofa Zalewskiego, bo mi się wydaje to też taki właśnie bardzo fajny pop. I słuchaj, on też wygrał tutaj jakiś właśnie tam, jakiegoś Idola chyba on wygrał lata temu.
Tak, tak, on w Idolu był, no, to
ale
prawda.
Wiecie, co on nagrał po tym Idolu w ramach tej wygranej? On miał taki delikatnie heavy metalowy zespół Zalew. Taką muzykę wtedy tworzył. No, byłam w ciężkim szoku. I tak jestem właśnie, no, ciekawa, wiesz, czy to też był po prostu jakiś kompromis, czy po prostu jakiś rozwój, no.
W sensie ten kierunek, w którym teraz jest, tak?
No, no.
No to jest ciekawe pytanie, to trzeba by go zaprosić, musisz go zaprosić i zapytać, jak to.
to zobaczymy, to zobaczymy. No, także tutaj...
Ale w sumie z takiego ciężkiego metalu do rocka, o Boże, teraz chyba skrzywdzę wszystkich metalowców, ale to chyba nie jest jakoś tak bardzo daleko, co? Jak masz tą gitarę elektryczną, to już tak jakoś tak leci, nie?
No, nie wiem. No słuchajcie, tutaj mamy trochę takich wielbicieli heavy metalu, także zadzwońcie i powiedzcie, jak to jest.
Dzwońcie, piszcie, bo ja muszę wiedzieć.
No i w ogóle chciałam ci podziękować, że właśnie teraz się udało tą rozmowę przeprowadzić, bo się spotykamy w bardzo wyjątkowym czasie, bo już za tydzień, 20 września, nastąpi premiera nowego singla Zuzi pod tytułem Miejsca. Co tak. To będzie za piosenka?
To będzie taka piosenka. W zasadzie to, wiesz co, kiedyś na Instagramie to ja nawet wrzuciłam fragment tej piosenki z Białego Stoku. Z Białego Stoku? Czy to było Bielsko-Biała? O Jezus, ale teraz nie pamiętam. Jedno z tych dwóch miast. W każdym razie kawałek tej piosenki wsadziłam i to jest taka piosenka, która... Wiesz co, pamiętasz, który to był rok? 2018, jak były te pierwsze czarne marsze, co kobiety wychodziły na ulicę i walczyć o prawa kobiet?
Chyba 19, a może 18, no już nie pamiętam.
Chodzi mi po głowie, że to mógł być właśnie 19 albo 18, jeden z tych dwóch roków. Pamiętam, że no ja jestem generalnie, wiesz, taka proaktywna, więc jak są te marsze, to wychodzę i też tam się udzielam swoim żeńskim głosem.
Parasolką swoją?
Tak, dokładnie, moją parasolką. I pamiętam, że wróciłam do domu po jednym z takich właśnie protestów, gdzie naprawdę ja z moimi koleżankami byłyśmy bardzo poruszone całą tą sytuacją i no w ogóle jak, wiesz, jak się zaczynają tematy prawa człowieka, no to są trudne tematy.
Usiadłam. A prawa kobiet jeszcze trudniejsze, co nie?
No właśnie, ale nie chciałam tutaj mówić, że prawa kobiet się różnią od człowieka, bo w sumie...
No,
nie chciałam...
a jednak wychodzi na to, że tak.
No w sumie masz rację, niestety w Polsce to czuć bardzo, bardzo wyraźnie. Więc ja sobie tak usiadłam na tyłeczku w domu i no to była jedna z tych sytuacji, że po prostu byłam pod wpływem silnych emocji, jakichś przemyśleń, wzruszenia takiego, że takie poruszenie w Polsce nastąpiło. Usiadłam i napisałam tekst, który w pierwszej kolejności miał być takim protest songiem, trochę żeby skomentować to, jak bardzo zachodzą nam za skórę, wiesz, ludzie, którzy nie powinni się w ogóle, za przeproszeniem, wpierdalać w tematy, które ich nie dotyczą bezpośrednio, zwłaszcza jeżeli są białym mężczyzną między 40 a 60 rokiem życia i siedzą w polityce. I napisałam taki tekst, który... No nie wiedziałam, co z nim zrobić. Dla mnie to był taki bardziej wiersz. I ten tekst najpierw zaczęłam pisać właśnie pod kątem kobiet i tego, jak się czuję, że nam zaglądają po prostu, wiesz, praktycznie za skórę i o tym, że, no, że trudno jest żyć w Polsce. No, to może nie wybrzmiewa tak jakoś bezpośrednio z tego tekstu, ale no, jak posłuchacie, to będziecie trochę większy mieli tego obraz. Natomiast jak już go napisałam, to sobie tak pomyślałam, że w sumie to jest taka piosenka, która dotyczy wszystkich mniejszości na całym świecie, że jak bardzo byśmy się nie starali, wiesz, pokazywać, że tu jesteśmy, że mamy prawo być człowiekiem i być traktowani po ludzku po prostu, z godnością, bez względu na to, jaki mamy, nie wiem, kolor skóry, jaką mamy płeć, jakie mamy wierzenia religijne, jakie mamy preferencje seksualne. Jakby każdy z nas zasługuje na to, żeby być szanowanym i żeby mieć prawo do swoich praw i do samostanowienia o sobie. I zrozumiałam, że ta piosenka jest właśnie o tym, że tam w refrenie ja śpiewam, tu nie ma miejsca dla takich jak my. Głównie wokół tych słów się obraca ten refren. I to ma być komentarz do tego, jak jest teraz. A jednym z najważniejszym, że tak powiem, zwrotem tak naprawdę do odbiorcy, który nastąpi w tej piosence, to będzie bridge, czyli taka w zasadzie nawet nie tyle bridge, co outro, bo żeśmy początkowo to był bridge, ale zrobiliśmy z tego outro piosenki, gdzie mówię o tym, że chcę tej zmiany i że mam zamiar o nią zawalczyć. I o tym będzie ta piosenka dokładnie.
Najlepsze jest z piosenkami, że wiesz, artysta pisze sobie ją a propos czegoś, a propos jakiejś sytuacji, a potem każdy i tak sobie ją tam na swoją modłę odczytuje, a jeszcze najlepiej jest, jak potem się jakieś zadzieją, jakieś sytuacje, czy jakieś tam, nie wiem, geopolityczne, czy jakiekolwiek inne, i ona nabiera jeszcze zupełnie innego znaczenia. Także już się nie możemy doczekać. Będziemy słuchać. Tutaj Anna Lew pisze, że Zuzia...
Anna Lew?
Tak.
Też miała mamę. Pozdrawiam mamę.
Pozdrawiamy mamę, wow, super. I to ci przeczytam, co mama napisała, bo jak mama napisała, to trzeba przeczytać. Jedni spełniają się, bo tworzą, a inni spełniają się, bo stają na pudle. Zadaj sobie pytanie, co sprawia, że się spełniasz? Nagrody są przy okazji. My i tak cię kochamy. I z nimi, i bez. Słuchaj, wiesz co, to się tak nostalgicznie zrobiło. Ja lubię, uwielbiam takie historie, wiesz, jak to się zaczęło. No już widzę, że masz wsparcie od rodziców, po prostu mega.
Tak, mama od zawsze.
Ale powiedz mi, to jak to się stało, że się stałaś dziewczyną z gitarą? Kiedy? Kto ci tą gitarę podarował? Czy nie wiem, czy się tam zakochałaś w jakimś artyście?
A znam odpowiedź na to pytanie. Aha, mam to w głowie. Moja siostra dostała gitarę. Chodziliśmy do harcerstwa razem, należałyśmy, byliśmy druhnami, i moja siostra dostała gitarę, żeby móc śpiewać piosenki harcerskie z ognika harcerskiego po jakimś tam jednym z wyjazdów i chyba też po jakimś żeglarku. Ona też była żeglarką, więc też te szanty uwielbiała. I dostała gitarę, taką typową polską, chińską gitarę, za 200 zł, wiesz, żeby sobie tam nauczyć się grać. I ta gitara zalegała w mieszkaniu, bo moja siostra po prostu przeszła w pewnym momencie taki, wiesz, silny wiek dojrzewania, było tam gimnazjum, liceum i ona zaczęła zapuszczać paznokcie, malować paznokcie, dbać o to, jak wygląda, no i jakby z tymi paznokciami nie było jak grać na gitarze za bardzo, rozumiesz. Okay. Więc gitara stara
są rzeczy ważne i ważniejsze.
Dokładnie. I ja przejęłam tą gitarę, myślę sobie, dobra, no jak już leży, to spróbuję. Zawsze miałam dryg do instrumentów, bardzo lubiłam sobie tak plumkać na różnych bardzo mnie do tego pociągało całe życie.
To ile miałaś lat wtedy, tak mniej więcej?
Wiesz co, 13 lat miałam wtedy. Mhm. 13 albo, no nie, 13 lat. I w zasadzie wzięłam ten ognik harcerski. Piękna to jest księga różnych pieśni, zwłaszcza dlatego, że jak znasz piosenkę, to tam zawsze obok tekstu są rozrysowane i tabulatura i można się nauczyć, jak łapać akordy. Mhm. I ja po prostu, patrząc na te rysunki akordów i wiedząc, jak to powinno brzmieć, nauczyłam się grać na gitarze. Jak złapałam pierwsze 3 chwyty, to napisałam pierwszą piosenkę. I jak napisałam pierwszą piosenkę, to stwierdziłam, że nie będę się już uczyć więcej innych piosenek, tylko będę pisać swoje piosenki. No i tak się zaczęło właśnie.
O, to było szybkie, po prostu, tak. Bardzo szybkie.
No wiesz, jak to jest. Burza hormonów, dzieciak 13-letni ma bardzo dużo do powiedzenia, bo wiadomo, że posjadał wszystkie rozumy świata, ja wam teraz pokażę, wiesz, mój punkt widzenia i oczywiście pierwsze zawody miłosne, pierwsze zakochania, no i jakoś to poszło.
To ile tych piosenek już tam, wiesz, natworzyłaś, tak, bo tutaj ostatnio słuchałam jakiegoś podcastu twojego, to tam, ale to było z początku 2020 roku, to tam mówiłaś, że około 90, ale teraz to już chyba przebiłaś mocno setkę, pewnie, co?
Nie, to ja teraz to mam takich piosenek. Jeżeli mamy liczyć też te formy, co są na YouTubie, krótkie formy, no to myślę, że teraz mam około 220 piosenek spisanych. Takich od A do Z, wiesz, zakończonych, ale z tego... No nie będę nagrywać wszystkich, to no, na pewno.
Ile to można by płyt nagrać, słuchaj? No poruszmy ten temat, co już trochę przed poruszyłyśmy tutaj. Jak to jest z tym wydawaniem płyt w Polsce? jak to zrobić i czy ty masz tutaj jakieś teraz, wiesz, no, plany na to, czy jakieś realne możliwości, żeby to zrobić.
No i teraz wszyscy znajomi i znajomi, ale też ludzie, którzy gdzieś tam w internecie mnie śledzą, bardzo bałam się tego pytania, bo zawsze jak mi ono pada gdziekolwiek w social mediach, to udaję, że go nie przeczytałam.
Okay.
Bo ja tak piszę tę płytę od 2021 roku. Nie, tfu. Kiedy wyszła pani X?
No 2020. Mhm.
No to teoretycznie tak gadam od 2 lat już, że piszę, nie? Przy czym ja w zasadzie zawęziłam już przez te 2 lata listę piosenek, także to jest pierwszy wielki sukces. Drugi wielki sukces jest taki, że to nie jest tak, że ja nic nie robię, bo siedzę i faktycznie, wiesz co, dłubię nad tą płytą i wymyślam te aranżacje i strasznie się nad tym pocę i męczę i to jest dla mnie bardzo trudne, bo o ile pisanie piosenek przychodzi mi łatwo, to już cały proces ich aranżowania jest dla mnie po prostu horrorem jakimś, bo mam jakieś takie swoje patenty, po których lecę i nie potrafię z nich wyjść, to jest błędne koło. Zapisałam się w międzyczasie jeszcze na lekcję wokalu w ogóle, żeby być wreszcie zadowoloną ze swojego performance'u na tych płytach. Także Justyna Jarzębińska, pozdrawiam ciebie stąd.
No, że jesteś perfekcjonistką, do tego wiemy. Teraz.
Tak, to jest straszne, to jest tak męczące. I bardzo dużo ludzi na to cierpi, w ogóle artystów, wiesz, wszelkiej maści. To jest tak zniewalające, tylko w nie takim, że mnie to zniewala, ach, takie to piękne, tylko jakiego słowa szukam? Ubezwłasnowalniające?
Tak,
to jest
myślę,
to, co
że
szukam?
Tak.
Mhm. Okay, czyli to jest takie...
Paraliżujące? Chyba nie.
O, dobra, niech będzie, ale to chyba najlepiej oddaje. To jest takie po prostu paraliżujące, że ty masz takie wyobrażenie, że to będzie taki duży deal, wiesz, że to musi być takie po prostu, że to będzie przełomowe, nie? I ty tam możesz, po prostu każdy dźwięk jest idealny i to po prostu sprawia, że zamiast wydawać piosenki, które w zasadzie są fajne, są spoko, ludzie się do tego gibają i jest okej, to ty myślisz nad tym, co jeszcze można by zrobić, żeby były lepsze i nagle się okazuje, że ważność tych piosenek dla ciebie już mija, nie? Jakby termin ważności. Że one ci już przebrzmiały, tyle razy tak. Je zagrałaś, śpiewałaś, tekst ci spowszedniał, już jesteś w innym miejscu w życiu i już nie czujesz tych tekstów i nagle się okazuje, że połowa tych rzeczy to jest w ogóle do szuflady i jakby nie będziemy do tego wracać, nie?
No właśnie, jest... powinnaś masz mieć tak. Chyba bardziej na względzie mieć słuchaczy niż siebie i to, jak ty się czujesz z tym utworem. Ja ci przeczytam, słuchaj, jeden komentarz sprzed 8 lat, czyli to już, wiesz, epoka minęła, ale strasznie mi się spodoba, bo się dosyć mocno identyfikuję z tym komentarzem. Nie znam się na muzyce, nie umiem grać na żadnym instrumencie. Jestem pewna, że w dzieciństwie słoń nie tylko nadepnął mi na ucho, lecz je zmiażdżył. Nie jestem więc idealną osobą do oceniania muzyki. Dla mnie masz jednak tak piękną barwę głosu, że chcę się ciebie słuchać i słuchać. Bez przerwy, żadnego piszczenia, silny, mocny głos, który sprawia, że po plecach przechodzą ciary.
O kurde. Naprawdę ten komentarz ma 8 lat?
Tak. Tak, także widzisz, nie musiałaś nic robić, nie musiałaś w ogóle iść na żadne te lekcje na wokalu, tylko trzeba nagrywać. Ale tutaj, wiesz co, jest jeszcze dalsza część tego komentarza, który cię chciałam zapytać, jak ty to postrzegasz. Do tego jesteś piękną dziewczyną, masz liczny uśmiech, no i na dodatek umiesz grać na gitarze. Ideał. Powodzenia. Słuchaj.
Gdzie to takie komentarze tam są? Ktoś płacił za to? Czy...
To był pierwszy lepszy komentarz z brzegu, naprawdę. Słuchaj, wiesz, bo jest coś takiego, ja nawet się sama na tym łapię, że jak śpiewa facet, to śpiewa facet, nie? Ale jak śpiewa kobieta, ją widzę, to sama nawet w głowie, o jak ładnie śpiewa, o jeszcze jaka jest śliczna. I w tych komentarzach często się też, wiesz, przewija właśnie komentarz co do urody. Czy ty, jak ty to postrzegasz? Czy to w ogóle, wiesz, jest ci to obojętne, czy jednak można powiedzieć, że to jest takie trochę jednak, no, ciągle takie przedmiotowe traktowanie kobiet, nie? Że ona, nieważne, że nie tylko musi dobrze śpiewać, ale jeszcze dobrze by było, żeby właśnie super wyglądała i tak dalej. I że jest jednak taki nacisk na to, że wiesz, na ten aspekt wizualny.
Wiem o co ci chodzi. Słuchaj, ja też jestem niestety uformowana przez społeczeństwo patriarchalne.
Tak, tak. Dziękuję. Obrzydliwe słowo, ale tak, tak tu mamy.
Ale adekwatne, no niestety. I moje spojrzenie na kobiety i na mnie samą też jest niestety przez pryzmat takiego tłuczenia w głowę od najmłodszych lat, że dziewczynka to musi być taka ładna, wiesz, zadbana. Najlepiej to w ogóle uległa, a wiesz, ja byłam bardzo, bardzo długi czas zamykana w stereotypie dziewczyna z gitarą, a gdzie twój kapelusz? Musisz mieć kapelusz, bo każda dziewczyna z gitarą to Katie Melua, która ma kapelusz, siedzi na stoku siana, wiesz, Carla Bruni, wiesz, jakby to są te klimaty, nie? I o ile jest mi bardzo miło, że czytam takie komentarze, o tyle też, no, wiesz, wybrzmiewa i rezonuje we mnie, że it's a thing i trzeba się z tym mierzyć, bo faktycznie nawet jak ja patrzę na, jak odbieram muzykę, jak są dziewczyny, no to ciężej mi się słucha kobiet niż mężczyzn, może też, nie wiem czego to jest kwestia, może to jest kwestia tembru głosu, że mężczyźni po prostu z defaultu mają bardziej niski głos i te brzmienia basowe są takie bardziej przyjemne dla ucha, bo nic ci nie boli, właśnie tak jak w tym komentarzu było napisane, że zwykle boli, jak klaska za bardzo, wiesz, tam gdzieś nadepnie, dociśnie. No a u kobiet jest tak, że naprawdę musi mnie coś tak mega oczarować, żeby te głosy, żebym chciała, wiesz, długo ich słuchać, a jak jeszcze zobaczę, że jest ładna, to faktycznie mam takie, okej, dobra, jakby no tu jest pełen pakiet, to już wiem, dlaczego osiągnęła sukces, nie? I to jest okropne w ogóle, okropne tak. To jest. I mam trochę też beka we mnie gdzieś to, że myślę sobie, Boże, no mam za chwilę, za miesiąc 30 lat, nie mam jeszcze kariery, wiesz, żadnej w zasadzie takiej poważnej, muzycznej. Za chwilę będę się starzeć, będę mieć coraz większe zmarszczki na twarzy. Ludzie to będą widzieli. Jak nie wydam czegoś teraz, to po prostu już umarł w butach. Za 2 lata to już nie mam szans na nic, nie? I to jest straszne myślenie. To jest w ogóle, to jest masakra, ale to narzuca taką bardzo dużą presję w ogóle na laski, mam wrażenie. W ogóle na dziewczyny, wiesz, muzyczki. Bo nawet w tym świecie muzycznym to jest moim zdaniem silnie odczuwalne, że jest różnica między kobietą muzyk, a mężczyzną muzykiem. Najlepszy przykład, graliśmy Opole z Kasią Linz, już nie pamiętam w którym roku, ale jedno z tych Opol, żeśmy grali tam na scenie. I ja jestem, wiesz, ubrana jak na scenę, bardzo ładnie, wiesz, no po kobiecemu, mam makijaż, mam takie, wiesz, jakoś coś na kształt sukienki na sobie, buty na obcasie. Idę z gitarą i idę na scenę i techniczny do mnie, wiesz, rzuca komentarz pod tytułem, że tam, nie wiem, że będę żyrafą na scenie, tak? Że będę udawać, że gram, bo mam być tam po prostu ładnie wyglądać, nie? Jakiś taki coś w tym stylu. Już nie pamiętam, nie zacytuję, ale jakby to rezonuje. I to jest bardzo odczuwalne moim zdaniem na backstage'ach, że ty jesteś laską wśród takich zwłaszcza muzyków i technicznych z pokolenia naszych rodziców. Bo tego pokolenia mojego i trochę, wiesz, młodszego, to już może powiedzmy, że aż tak tego nie czuć między artystami, no ale jednak to jednak gdzieś tam jest. I to jak w ogóle odbiorcy postrzegają, jak wychodzi Shawn Mendes, to ty wiesz, że on będzie miał stadion, bo po prostu rynkiem muzycznym na całym świecie rządzą 13-letnie dziewczynki, które namawiają tatów i mamy na bilety, na koncerty i na merch. Jakby sorry to say, tak jest po prostu na świecie. Jak wychodzi laska, to laska musi naprawdę dać siebie cały pakiet. Ona, to nie wystarczy, że ona siedzi, stoi z gitarą i gra na gitarze. Ona musi jeszcze tańczyć, grać na 7 instrumentach i najlepiej w ogóle, wiesz, mieć girls band.
No jeszcze lepiej, żeby była na wpół rozebrana.
Często tak. Często no. Tak. Więc to jest trudne. Trudno jest być dziewczyną w tym świecie muzycznym. Tak mi się wydaje. W ogóle. No tak. No przepraszam, przerwam ci.
Tutaj jeszcze na YouTubie znalazłam też twój taki podcast Jak zazdroszczę innym artystom i tam przytoczyłaś taką, nie wiem, to jest jakaś przypowieść czy jakaś prawidłowość, że wszyscy jesteśmy rakami i różnica między samicami raków a samcami raków, gdzie samice, gdy tam gotujesz te raki, ściągają wszystkie samice do dołu, żebyśmy się tutaj wszystkie ugotowały. A samce raków próbują znaleźć jakieś wyjście z sytuacji. A powiedz mi, jak to wygląda właśnie między artystkami a artystami z twojej perspektywy, z tego twojego wieloletniego już doświadczenia?
czy się tam wspieracie z innymi artystkami, no bo tak jak widziałam, to wydaje mi się, że tak, że tutaj sobie fajnie razem projekty różne robicie i chyba nie ma jakiejś tam większej zawiści.
Ja nie mogę powiedzieć nic złego na ludzi, którymi się otaczam. Uważam, że mam ogromne szczęście do ludzi, z którymi współpracuję. Natomiast byłam świadkiem różnych sytuacji i no, widziałam różne sytuacje w tej branży. No, nie będę tutaj palcem pokazywać ani żadnych, wiesz, nazwisk rzucać, ale różnie to bywa.
Ale tak jakbyś, wiesz, miała z tych wszystkich twoich doświadczeń jakąś statystykę wyciągnąć, jakieś takie, wiesz, uogólnienie, to kobiety, artystki, pewnie się innych kobiet, artystek bardziej bać niż tam faceci między sobą, czy tu nie ma reguły, to jest po prostu kwestia charakteru?
Nie wiem, czy bać to jest dobre słowo, bo ja w zasadzie... Nie, bać chyba nie. Nie, ale bardzo bym sobie życzyła tego dla siebie i dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla takich początkujących artystów, wiesz, którzy wchodzą do tego świata i bez względu już na to, czy to są kobiety, czy mężczyźni, bardzo bym im życzyła tego i trzymam kciuki, żeby mieli takie szczęście trafiać na ludzi, którzy ich będą wspierać. Wiesz co, ja się wywodzę też z trochę innego środowiska niż większość ludzi, których ja poznaję już w tej branży, bo ja nie mam za sobą żadnej szkoły muzycznej i nie mam za sobą akademii i trochę wchodziłam, ja to tak się śmieję, że trochę wchodziłam od backstage'u na tą scenę i miałam bardzo duże szczęście trafiać na ludzi, którzy czuli muzykę i teksty podobnie do mnie. Wiesz, myśmy się spotykali w takich gronach damsko-męskich, koedukacyjnych przy okazji wieczorków, na przykład nie towarzyskich, tylko wieczorków artystycznych, tak to się mówi. Tutaj uchylam kapelusza rąbek do koleżanki Aleksandry Woźniak, która się zajmowała organizowaniem takich spotkań w Warszawie. I tam przychodzili artyści z różnych dziedzin, bo i muzycy, i songwriterzy, i pisarze, i poeci, i wiesz, kompozytorzy, i malarze. Jakby tam był ten...
Taka bohema.
Tak, taka bohema, dokładnie. I tam wszyscy mieli takie podejście, wow, to ty napisałeś taką piosenkę, ale super, a jak te akordy, jak wpadłeś na pomysł tych akordów, nie? Tam wszyscy siebie tak... No i znowu angielskie mi się tu wkłada endorse. Oni się tak, wiesz,
przytulali.
Byliśmy zainteresowani tym, jak ktoś wpadł na taki pomysł. Dużo się spotykaliśmy tak warsztatowo, gadaliśmy o tym, a jak u was wygląda proces twórczy, a jak wy piszecie te piosenki, a jak wy macie takie pomysły, a skąd wy bierzecie takie pomysły, a jak to jest u was z tą inspiracją. Tutaj się ludzie bardzo nakręcali i jak jedna osoba z tego świata, wiesz, jak się zaprzyjaźniliśmy, to ktoś tam organizował sobie koncercik gdzieś w jakiejś knajpie, to bardzo często się prosiło o support po koleżeńsku tej drugiej osoby z towarzystwa, żeby zagrała, żeby tam, wiesz, więcej ludzi mogło przyjść i posłuchać. I no, to cudowny był to czas, nie zapomnę go nigdy. Ci artyści do dzisiaj na tej scenie się obracają i ja się tego nauczyłam, wchodząc na scenę muzyczną, że to tak będzie wyglądać właśnie, nie? No ale wiadomo, wchodzisz na wyższe progi tak jak wszędzie, no. Gdzieś tam się pojawia się jakieś różne rozgrywki w zależności od tego, z kim się lubisz, a z kim się nie lubisz po drodze. No, no nie wiem, no wiesz, nie chcę tutaj na nikogo brzydko psioczyć, no wiesz, no mam takie wrażenie, że ogólnie z natury mężczyzn wynika, jeżeli już tak wracamy do tego pytania o tych rakach, o, wiesz, samice raków, a samce raków, że faceci jak mają ze sobą jakiekolwiek tam zatargi, to wiesz, wspiorą się, nie wiem, na chwilę się pokłócą, ale zaraz im przejdzie, bo zapomną o tym, że się pokłócili, nie wiem, następnym razem jak się zobaczą i przepiją to i będzie spoko, nie? A dziewczyny trzymają w sobie, mam wrażenie, dłużej taki zgrzyt w sercu.
I są gdzieś to pamiętliwe. Tam...
Tak, są bardziej pamiętliwe i wiesz, zaraz się robią jakiś klik, jakieś obgadywanie i albo tam powiedzieli w towarzystwie tak na tego, a to coś tam, no i... I w sumie to nie wiesz już, czy ją trzymasz stronę, bo niechcący, wiesz, kolegujesz się ze wszystkimi i tak, no nie wiem, jakoś tak, może to nie jest mój świat do końca, I don't know.
Słuchajcie, jakbyście chcieli się dowiedzieć, jak przebiega u Zuzi taki proces twórczy, jeżeli chodzi o piosenki, to ja Wam polecam taki podcast Czego nie widać Jakuba Kajdaniuka. Tam jest też odcinek z Tobą z marca 2020 roku. Tam bardzo dokładnie jest to opowiedziane. Ale wiem, że tutaj wśród naszych słuchaczy są też osoby, które tworzą muzykę, więc jakbyście mieli teraz jakieś pytania, to jak najbardziej dzwońcie i pytajcie tutaj, bo Zuzia też, wiadomo, sama sobie w domu potrafisz piosenkę nagrać, także jakieś techniczne rzeczy, no ja to w tym nie mam żadnej wiedzy, więc ja tutaj o to pytać nie będę, ale chciałam Cię zapytać, gdzie teraz można Cię w Warszawie posłuchać, bo tam wcześniej widziałam, że Klub Makulatura, Hydrozagadka, Klubo Kawiarnia Towarzyska, czy to są wciąż te miejsca, gdzie najczęściej koncertujesz?
Wiesz co, ja nie koncertuję od czasu COVID-a. Ja w ogóle się wycofałam kompletnie ze sceny muzycznej pod koniec 2019, tak? To był 19 czy 20 jak COVID w Polsce, tak? Zeszalał, 20. Ostatni koncert na żywo zagrałam właśnie w tym Białymstoku pamiętnym 2019 w wakacje. I od tamtej pory nie bardzo miałam przelot. Jakoś tak energia ze mnie opadła, więc nie grałam nigdzie swojego materiału i raczej na razie, dopóki się nie zorganizuję na tyle z tą płytą, chociaż w sumie nie wiem. Koleżanka, jak napisałam, wiesz co, że dzisiaj mamy rozmowę i że będzie można nas posłuchać, jak gadamy sobie i te wywody robimy, to koleżanka powiedziała, że powinnam zagrać koncert. Ja dla żartu rzuciłam, że u niej w mieszkaniu zagram, także zapraszam do Kasi Zalewskiej na kwadrat. To tam sobie zagramy koncert.
Może jakiś. Ale słuchaj, są takie, wiesz, akcje, że właśnie zaprasza się artystów do domu i tam się organizuje koncert. To też jest fajna opcja, bardzo klimatyczne są to spotkania.
Są. Kiedyś tak jechałam na drugi koniec Polski, żeby zagrać. Bo fajnie było. Myślałam, że mi wytną nerkę, ale okazało się, że bardzo fajne towarzystwo.
Czyli jesteś otwarta na takie propozycje ewentualnie?
Jestem otwarta.
Ale dobra.
Już teraz tak. Już trochę się nabudowałam energetycznie, więc tak.
Padło już to słowo wstrętne, COVID, które nam wszystko tutaj wywróciło do góry nogami. No tutaj ty naprawdę, jak większość artystów, zresztą byłaś bardzo twórcza w tym czasie, no tych artystów naprawdę czasami dobrze zamknąć na jakiś czas, bo tak, Hot 60 Challenge zaliczony, polecam wam na Zuzi kanale. Tutaj twój cover o Myszo Jeleniu zrobiony. Domówka, pierwszy internetowy festiwal piosenki, na który właśnie tą kwarantanną song tak wysłałaś, wzięłaś udział. Co tam jeszcze robiłaś w tym COVID-zie?
Taka powstała taka grupa zamknięta wsparcia dla kobiet na fejsie. I na tej grupie też jakiś koncert chyba grałam, z tego co pamiętam, online. Ale to było dziwne. Jezu, nigdy nie grałam w koncertu do komputera, jakie to było abstrakcyjne, ale śmieszne.
Ile doświadczeń widzisz, no. Nietypowych.
A, i też zapoznałam się z młodszą widownią, bo taki kolega youtuber mnie zaprosił, żeby u niego na kanale zagrać, jak zbierał pieniądze na jakąś fundację. I tam też sobie zaśpiewałam kilka piosenek i to też było abstrakcyjne totalne, ale akurat na tym YouTubie to widziałam na żywo, jak ludzie reagują, jak piszą tam, wiesz, w tym czacie komentarze. Jezus, jakie to jest śmieszne. Kończysz piosenkę, jest cisza kompletna i tylko patrzysz na te komentarze i myślisz sobie, podobało się, bo nie wiadomo, co chodzi.
Nie, ludzie tylko, wiesz, oklaski wysyłają, te emotki, nie?
Albo tak, kciuki emotki w górę. Lecą, dokładnie. No, abstrakcja, no. Ja się kręcę.
No właśnie, słuchaj, może... Przypomnijmy sobie, jak to było przed COVID-em. Ja bardzo dobrze pamiętam, wiesz, te wszystkie wydarzenia przed, bo tutaj właśnie pamiętam 10 lutego 2020 roku w Blues Clubie w Gdyni był koncert Zuzi. No i tam oczywiście ze znajomymi przyszliśmy. Było super. Pamiętam w ogóle, że byłaś z menadżerką.
Tak wspaniali wtedy, tak jak was, uwielbiałam was wtedy, w ogóle byliście tam jedną z nielicznych grupy, z tego co pamiętam, tam chyba nie było jakiejś wielkiej widowni, a wy się tak pięknie bawiliście i tak pięknie reagowaliście na wszystko, to było super.
No, przyszliśmy dla ciebie, bo już byliśmy wcześniej w Krakowie, cię widzieliśmy.
Nie widzisz tego, ale ci pokazuję takie serduszko, jak teraz generacja Z, także wiesz, wskazujący palec środkowy, uczyłam się tego na TikToku, więc teraz mogę to pokazać.
Ale wiesz co, to fajne przed COVID-em właśnie było to, że nawet tacy, no powiedzmy, no niszowi artyści jak ty,
Mieli sobie tą rozpiskę koncertów.
Tak.
I wiadomo było gdzie, można ich w jakim tam klubie sobie obejrzeć. A teraz nie ma tego. Po prostu nie ma.
Nie ma tych małych artystów?
Nie ma. Po prostu kluby w ogóle się bały rozpisać, wiesz, te
koncerty. Czyli Kononowicz miał rację, mówiąc, że nie będzie niczego.
No, wygląda na to, że tak. Ci tacy, no wiadomo, ci artyści, co tam wypełniają większe sale, no to te koncerty są. No ale niestety to, czego Ania słucha, to tego jest właściwie tyle, co nic. Wakacje, owszem, coś tam się działo, no bo wakacje to jest co innego, no ale wiadomo, że jak przychodzi jesień, trzeba się zamknąć w klubie, no to tutaj już wielkie obawy i niestety...
Ale wiesz co, nie dziwi mnie to, bo... Dobra, o robieniu koncertów to sobie zaraz pogadamy, bo to jest, uważam, bardzo też fajny temat i warto go poruszyć... Ale to zaraz do tego wrócimy, dobra? Możemy tak zrobić?
Tak, tak.
Natomiast jeśli chodzi o ten czas przed COVID-em, to rzeczywiście dla mnie to był bardzo fajny czas, bo tak jak mówisz, ja miałam swoją jakąś taką mini trasę akustyczną po Polsce, którą pomogła mi zorganizować moja na tamten czas menadżerka Ola Aleksandra Alex Jabłońska, także tutaj też duże uchylenie kapelusza w jej kierunku. Do dzisiaj się lubimy. I do tego jeszcze jeździliśmy z Kasią i mieliśmy fajną bardzo trasę z Kasią Linz, więc ja po prostu czułam, że nareszcie to jest ten czas, że ja zacznę zarabiać z muzyki, że ja mam jakieś takie konkretne przychody typu 1200 zł miesięcznie i że tu się coś dzieje i że to w ogóle, że to ma sens, że ja teraz wreszcie zostanę tym artystą, nie? Przez duże A.
Słuchaj, ja ci przeczytam twój komentarz z twojego Instagrama z końca roku 2019. Dobra, Susza pisze tak. Rok 2019 był dla mnie bardzo ważnym rokiem. Kończę go z ogromnym uśmiechem na twarzy, bo mogę śmiało powiedzieć, że w końcu jestem gotowa na nowe początki. Bring it on, 2020.
Dokładnie. No i 2020, bring it on.
No, ale zupełnie kurna nie to, na co czekaliśmy. No. Myślę, że psychicznie, no to tak jak mówisz, tutaj się coś rozkręcało, miałeś takie poczucie, że idzie ku dobremu. To musiało być dla ciebie dosyć bolesne.
Były plany, żeby wchodzić do studia, żeby robić jakąś tą drugą płytę. Już tam byłam dogadana z kolegą i w ogóle wszystko. No i jak w 2020 przyszedł marzec i ostatni nasz występ przed zamknięciem to było z Kasią Dzień Dobry TVN. Pamiętam to bardzo dobrze, bo jak skończyliśmy grać i program się zamykał, to cała ekipa filmowa tam tego TVN-u się spotkała w tym różowych kanapach i pamiętam, że ta pani producent tak mówiła, słuchajcie, no teraz wchodzimy w nową ramówkę, nie wiadomo jak to będzie, wszyscy idziemy na lockdown, wiesz, i ja tego słuchałam i myślałam sobie, Boże, to jest takie nierzeczywiste, że czuję się jakbym żyła po prostu w jakimś filmie katastroficznym, wiesz. I faktycznie przyszło co do czego, no w zasadzie zostałam zamknięta w mieszkaniu bez pracy z dnia na dzień, zero pomysłu co dalej. No a pieniądze się kurczyły, a jeść trzeba i za mieszkanie płacić trzeba, no i stanęło na tym, że chcąc nie chcąc po prostu zaczęłam szukać pracy, jak ja to nazywam, śmiertelnika i najpierw trafiłam do bardzo fajnej takiej rodzinnej firmy medycznej, więc w ogóle byłam na froncie totalnie, jeśli chodzi o COVID-a. I byłam za pan brat ze wszystkimi tymi przepisami BHP. Musiałam je poznać od podszewki i zastosować w miejscu, w którym pracowałam. Znaczy pomagać zastosować. No a teraz pracuję, żeby było śmiesznie, w firmie inwestycyjnej. Dobrze powiedziałam. W firmie inwestycyjnej. Dobrze powiedziałam.
Pracujesz w firmie inwestycyjnej jako digital business expert. Zuziu,
tak jest.
Powiedz nam.
To jest moje stanowisko.
Co tam robisz?
Słuchaj, czego ja tam nie robię. No ale tam przychodzę, mam znajomych, uczę się o giełdzie, uczę się o inwestycjach, uczę się jak to wszystko działa. Pracuję w takiej śmiesznej firmie, ale nie wiem, czy chcę o tym jakoś więcej gadać, bo wiesz co, bo to nie jest moje artystyczne życie, a ja gadam w sumie
artystyczne. Tyle ile czujesz. O, tak.
Rozwijam się tam na zupełnie nowych...
poziomach.
Tak, i przestrzeniach. Jakby ilość informacji, jaką przyswoiłam przez półtora roku, zadziwia mnie do dziś. I polubiłam Excela.
O proszę, o proszę. No to się nie spodziewałam, że Excela nam tutaj będziesz reklamować. Ale da się, da się.
Tak, tak, tak. Excel no. przewyższa swoją fajnością wiele innych programów, z których ludzie korzystają. Ten się tak, Excel for the win. No i wiesz co, i w tym czasie to wszystko spowodowało, że nagle jak wchodzisz do takiej pracy 9-17 i jeszcze te dojazdy, poświęcasz, wiesz, 8 godzin swojej pracy mentalnej na pracowanie przy rzeczach, wiesz, których się musisz uczyć przy okazji, tak? Pracujesz w teamach bardzo dużo. Ja w ogóle zrozumiałam, co to znaczy, wiesz, praca w takiej dużej strukturze. I nagle się okazuje, że wracasz do chaty i jedyne, na co masz ochotę po takim całym dniu pracy, to jest usiąść sobie na kanapie, obejrzeć sobie jakiś serial, może poczytać książkę. No i w zasadzie jesteś gotowa do tego, żeby iść spać, więc docisnąć się do robienia piosenek w takim stanie jest po prostu bardzo trudno. I no nie chcę tutaj zwalać winy, że nagle ja, wiesz, zaczęłam pracę zwykłą i nie robię płyty, bo nie mam na to siły, ale wiesz, no coś w tym jest. Jakby każda osoba, ja po prostu rozumiem ludzi teraz już, którzy chodzą do takiej pracy 9-17 i rozumiem ich zmęczenie. I rozumiem potrzebę odreagowania w weekend, bo wiem, że zaraz, wiesz, zaczyna się tydzień i oni zaraz idą znowu i znowu będą tak intensywnie, wiesz, pracować głową. Ja to wszystko zaczęłam kumać. No i w tym stanie, wiesz, robić piosenki piękne i pracować, to jest tak naprawdę robisz drugi etat wchodząc do domu, nie? Jak się decydujesz do tego, żeby siadać, wiesz, jesz kolację, siadasz do kompa, otwierasz sobie tego GarageBanda czy te wszystkie tam... Boże, Abletony i takie inne programy. Siedzisz z gitarą, siedzisz z basem, siedzisz z klawiszami, dłubiesz przy tym numerze, myślisz sobie, idzie ci to jak krew z nosa, mija tydzień, a ty ciągle stoisz w tym samym miejscu z jedną aranżacją. Robisz tak naprawdę dwie roboty równocześnie. Równocześnie, wiesz, rodzina, spotkania, jakieś tam eventy życiowe, tak?
Zakupy,
tam
sprzątanie, gotowanie.
Tak, tak. No jest tragedia, no ja po prostu jakbym jeszcze do tego miała nie mieć, nie wiem, dziecko na tym etapie czy coś, to ja chyba bym normalnie zwariowała.
Jak ja cię dobrze rozumiem, tylko ja jeszcze mam dzieci.
A, no właśnie. No, no. To ty rozumiesz nawet lepiej niż ja rozumiem.
Tak, słuchaj, no i ale myślę, że jesteś w tej dobrej sytuacji, że ty masz te 200 piosenek, nie? Więc jakby tutaj po prostu, no tylko musisz mieć siłę, żeby obrobić te, co już masz. No, no tak. Także zgłaszasz się tam do tego Must Be The Music, wygrywasz finał, wygrywasz płytę, miliony monet, tak. I rzucasz tak tą robotę. Rzucasz
ale wiesz
tam
co, bo tutaj to też jest właśnie bardzo fajne i myślę, że dla wielu ludzi, którzy przeżywają bloki artystyczne albo właśnie są w takiej sytuacji jak ja, bo wiesz, ja uważam, że w tym wszystkim, tak jak powiedziałeś, ja mam ogromne szczęście, bo ja znalazłam tą pracę, nie? I mnie jest stać na to, żeby sobie odłożyć jakieś pieniądze na wyprodukowanie piosenki, tak już na poważnie, i równocześnie mieć co do garnka włożyć i za mieszkanie zapłacić. Także ja naprawdę nie mam na co narzekać. I zresztą mam w ogóle bardzo, bardzo fajny team w pracy. Naprawdę, jeżeli mnie słuchacie, to ja wszystkich gorąco pozdrawiam, bo raz, że od ludzi w firmie mam duże wsparcie i w ogóle nową rzeszę ludzi, którzy mnie, wiesz, tutaj pewnie gdzieś tam endorsują muzycznie, to jeszcze mam bardzo fajnych przełożonych, którzy jak ja mówię, słuchajcie, tutaj mam potrzebę taką, żeby mi podpisać taki wniosek na urlop, bo muszę jechać dać koncert, to nie ma problemu, nie? I to jest wspaniałe. No to jest wspaniałe, więc ja mam ekstra. A ilu jest muzyków, którzy wiesz, musieli iść, nie wiem, na Ubera, mówię o takich muzykach, którzy są instrumentalistami, tak? Którzy nagle, wiesz, byli zamknięci, nie mają roboty, no i to jest katastrofa, bo... Albo wracają do czegoś, co robili przed swoim światem muzycznym, albo muszą kombinować, nie? Jeżeli znali tylko ten świat muzyczny, nie? To była masakra. To ja tutaj naprawdę, do tych wszystkich ludzi, którzy to przetrwali, to naprawdę szacun wielki.
Czyli słuchaj, mamy tu taki pozytywny aspekt tej pracy, bo masz dużo znajomych, którzy cię wspierają. Masz firmę, tak, która cię wspiera, management, tak?
Tak, tak, tak.
I ja myślę, że te wszystkie osoby... A ta firma pewnie jakimś takim większym udziałem na pewno chętnie by ci podsponsorowała tą płytę.
Ania, to tutaj... Nie, jakby co, to chciałabym tylko powiedzieć, że nie płaciłam Ani za tą informację.
No bo tak jak wydałaś tą swoją epkę, nie dzieje się nic, po prostu przez rzutkę, to czemu nie iść tą drogą? Jak to się już raz tak dobrze sprawdziło, to czemu
nie zrobić tego według tego samego scenariusza, tylko teraz, no wiadomo, trzeba by na longplaya to już musiałabyś więcej zebrać, no ale teraz to już poszerzyłaś kontakty i to w odpowiednich sferach, tam gdzie są pieniądze, no halo. A firma inwestycyjna, no w co tu dzisiaj inwestować, jak nie, słuchaj, w jakieś dzieła sztuki, nie?
No tak. No i to będzie, ponieważ ja jestem digital business expert, jak mówi nagłówek na LinkedInie, to w sumie, myśmy o tym z Anią rozmawiały, ja powiedziałam, że ja nie chciałabym, w sensie, że długo się biłam z myślą, żeby nie robić takiej zbiórki drugi raz, bo czuję, że nie miałabym co tym ludziom dać w zamian za tą zbiórkę, bo ja nie chcę produkować płyty materialnej, w sensie nie chcę robić okładki fizycznej, opakowania i krążka z plastiku kolejnego, bo nie wierzę w płyty. W sensie przestałam w to wierzyć, bo ludzie nie słuchają płyt, ludzie słuchają wszystko w streamingu i szkoda trochę prądu na produkowanie tych śmieci, które miałyby zalegać gdzieś i się kurzyć. Więc byłoby to dobrem cyfrowym i można by w to cyfrowe dobro zainwestować. Więc tu się z tobą jak najbardziej zgodzę. Muszę podsunąć ten temat mojemu szefowi. Ciekawe, czy byłby na to otwarty.
No myślę, że mogłabyś się zdziwić, że dla jakiegoś tam właśnie informacji gdzieś, że tutaj głównym sponsorem wydania tej płyty była ta i ta firma. No, uderzaj. Zawsze warto spróbować. No, a myślę, że sobie sama odpowiedziałaś, że wiesz, że ludzie wcale nie chcą tych płyt, bo one to się tam rysują, tak jak mówisz, i tylko zalegają i się kurzą. No po prostu twoi fani czekają po prostu tylko na te piosenki, nic więcej.
No to właśnie słuchaj, no namówiliście mnie w końcu, energii się trochę zebrało, odłożyłam pieniążki na jedną piosenkę, na razie tak porządnie wyprodukowaną. Zrobiliśmy bardzo fajną tą piosenkę Miejsca, naprawdę, słuchajcie, to będzie coś nowego kompletnie, jeżeli chodzi o pseudonim Sudzia, bo poszliśmy w nowym kierunku. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, co nam wyszło. Robiliśmy tą piosenkę w ogóle z Michałem Lange, którego też pozdrawiam, bo to jest bardzo fajny producent muzyczny, który totalnie wie, co robi i w ogóle on tak wyczuł ten numer. Ja mu powiedziałam referencję, ja mówię, stary, kocham Chetta Fakera, słyszę tutaj to i to, on mówi, say no more. Wysłał mi pierwszą wersję, wiesz, z tego mojego demo i w zasadzie mieliśmy temat w ogóle pozamiatany. Jakby. Więc warto czekać, uważam, na to nowe i mam zamiar, wiesz, no pociągnąć ten temat dalej, no bo już teraz ta energia gdzieś tam wróciła do mnie. Trochę byłam zdołowana przez te dwa ostatnie lata, że to już jest koniec moich marzeń w ogóle, wiesz, artystycznych i w zasadzie co miesiąc rzucałam muzykę i paliłam gitary wszystkie, które mam w domu, ale chyba jednak zmienię zdanie, że może jednak coś popróbuję.
No i słuchaj, ja myślę, że tym optymistycznym akcentem, że już tam się nakręciłaś na to wszystko z powrotem i że wracamy do gry, myślę, że możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Bardzo mi było miło tutaj Ciebie gościć. No zachęcamy jeszcze raz, słuchajcie, kanał Zuzi na YouTubie. Śledźcie, odkrywajcie tam, bo tych piosenek tam jest sporo. No i czekając już na tą następną, która będzie za tydzień. Dzięki, że tutaj nas słuchaliście. Dzięki tutaj za aktywność na czacie. No nikt nie zadzwonił. No trudno. Zawsze możecie jeszcze w komentarzach o coś zapytać albo po prostu tam, nie wiem, do Zuzi na Messengera, czy jakoś tam się skontaktować. No ja tobie
ja
bardzo...
Też bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, bo no nie ukrywam, że było mi bardzo miło, jak do mnie napisałaś. O, no bo właśnie wiesz, a co ja tam, tam teraz nic nie robię, a ty się wyczułaś taki moment, że ta piosenka będzie, ty wiedziałaś przede mną. I w idealnym momencie Ania... Strzeliłaś się. Perfekt. No,
cieszę się. Powiem ci, że z takimi ulubionymi, takimi najbardziej moimi top 5 artystami, to widzę, że, znaczy tak może ja sobie wmawiam, nie? Że mam właśnie takie trochę, wiesz, jakaś taka telepatia łączy i jakieś takie przeczucia mam.
Że może tam, być.
No, także ja powiem ci, no bardzo czekam na tą piosenkę, kibicuję cię tutaj przy tym, no wiadomo, dużym projekcie wydania płyty, no a najbardziej to czekam na koncerty. No ale tutaj ostatnio z tą właśnie Zigi, tak? Ty jako support grywasz po prostu.
Zagi,
przepraszam. Mhm.
Tak. Zagi mnie zaprosiła na support i stwierdziłam wtedy, że dobra, wracam, wiesz, że trzeba się trochę otrzepać z kurzu i spróbować siebie na nowo i powiem ci tak, fantastycznie. się bawiłam na tym koncercie. Naprawdę mega. Więc chyba do mnie wraca już ta witalność taka muzyczna i nie będę z tym dłużej walczyć, obiecuję.
Trzymamy za słowo. Słuchajcie, ja was tutaj będę informować. Jak się jakieś informacje o koncertach pojawią, to się oczywiście ode mnie dowiecie o wszystkim. To jeszcze raz ci bardzo dziękuję. A ja na koniec wam puszczę tutaj taki, powiem, chyba największy hicior twój. Wróć ze mną do domu. Miłego słuchania. I ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję. I do usłyszenia niebawem.
Do usłyszenia.
No, trzymaj się, pa.
Pa.
Kiedy wreszcie zmęczy cię, kiedy wreszcie zrozumiesz, że nie masz siły dalej biec za tym, czego tak naprawdę nie chcesz mieć. Zanim pójdziesz inną drogą, zanim znajdziesz nowy cel, widzę, jak patrzysz w moją stronę, między nami znowu nici plączą się. Wróć ze mną do domu, zostań chociaż na jedną noc. Pozwól mi się objąć jak dawniej, między nami jeszcze tyle może być. Wróć ze mną do domu, zostań chociaż na jedną noc. Pozwól mi się objąć jak dawniej, między nami jeszcze tyle może być. Wiem, nie jestem ideałem, żaden ze mnie piękny skarb. Chociaż dalej się uśmiechasz, kiedy słyszysz, jak dla ciebie gram. Jeśli chcesz tysiąca słów, złożę je dla ciebie do nóg. Tylko jedno musisz wiedzieć, ja nie lubię czekać nawet na ciebie. Wróć ze mną do domu, zostań chociaż na jedną noc. Pozwól mi się objąć jak dawniej, między nami jeszcze tyle może być. Wróć ze mną do domu, zostań chociaż na jedną noc. Pozwól mi się objąć jak dawniej, między nami jeszcze tyle może być. Pozwól mi się objąć jak dawniej, między nami jeszcze tyle może być. Wróć ze mną do domu, zostań chociaż na jedną noc. Pozwól mi się objąć jak dawniej, między nami jeszcze tyle może być.